Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI podjął dziś decyzję o przyszłych świętych i błogosławionych. Jest wśród nich jedna Polka, Małgorzata Łucja Szewczyk. Papież spotkał się też z dziećmi i młodzieżą z włoskiej akcji katolickiej oraz przyjął nowego ambasadora Paragwaju. Od tych watykańskich aktualności rozpoczniemy nasz program. Następnie nadamy drugą część rozmowy księdza Seweryna Wąsika z Aleksandrem Woźnym, autorem książki o stosunku Radia Watykańskiego do stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy.
Do bycia wrażliwym na ludzi potrzebujących pomocy i będących w trudnej sytuacji życiowej zachęcił Benedykt XVI dzieci i młodzież z włoskiej akcji katolickiej. Papież spotkał się z jej przedstawicielami na tradycyjnej przedświątecznej audiencji. Składając im życzenia, nawiązał do towarzyszącego im w tym roku motta „Wstań, wołacie”.
Cari amici, vorrei chiedervi di fare una cosa.
Drodzy przyjaciele, chciałbym was poprosić o jedno. Przekażcie to zaproszenie „Wstań, wołacie” także waszym kolegom. Powiedzcie im: zobacz, ja odpowiedziałem na wołanie Jezusa. Jestem szczęśliwy, ponieważ znalazłem w nim wielkiego przyjaciela, z którym spotykam się na modlitwie, którego widzę w mych przyjaciołach, którego słucham w Ewangelii. Życzę wam na Boże Narodzenie, abyście, przygotowując szopkę, powiedzieli Jezusowi: przyjdź do mego życia i będę cię zawsze słuchał.
Benedykt XVI pogratulował młodzieży z akcji katolickiej pomysłu wsparcia potrzebujących dzieci. Przez cały styczeń we Włoszech zbierane będą fundusze, z których ma powstać przedszkole, biblioteka i sala spotkań w boliwijskiej miejscowości El Alto.
Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Paragwaju przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Jest nim 40-letni Esteban Kiryskowicz, wykładowca prawa kanonicznego i etyki zawodowej na Uniwersytecie Katolickim w stolicy tego kraju Asunción. Z zawodu adwokat, pracujący także w tamtejszym metropolitalnym Trybunale Kościelnym, jest on absolwentem tej uczelni. Doktoryzował się na temat klauzuli sumienia jako podstawowego prawa w kwestiach bioetycznych.
Na audiencji dla nowego ambasadora Paragwaju nie było tym razem wymiany przesłań między nim a Ojcem Świętym. Jak wyjaśnił w ubiegły czwartek przy podobnej okazji rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, w świeckiej praktyce przy akredytacji dyplomatów nie ma wymiany przemówień z głowami państw. W Watykanie zwyczaj wręczenia przez papieża przesłań dotyczących poszczególnych krajów został wprowadzony dopiero za Pawła VI. Obecnie również tutaj powraca się do praktyki powszechnie przyjętej, poinformował ksiądz Federico Lombardi.
Przyjmując na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato, papież upoważnił tę dykasterię do promulgowania 23 dekretów. Jeden z nich dotyczy heroiczności cnót polskiej sługi Bożej, Małgorzaty Łucji Szewczyk. Urodzona w pierwszej połowie XIX wieku na Wołyniu, zmarła w 1905 w Nieszawie na Kujawach, dała ona początek wspólnocie zakonnej Serafitek. O założycielce swego zgromadzenia mówi wicepostulatorka jej procesu, siostra Ancilla Stasiowska.
Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk pochodziła z Wołynia. Większą część swego życia spędziła w bardzo trudnych warunkach, w jakich znajdowali się katolicy pod zaborem rosyjskim. W takiej sytuacji zdobyła formację kulturalną i religijną, a także pierwsze doświadczenia życia oddanego Bogu w trzecim zakonie świętego Franciszka. Bardzo wrażliwa na ludzkie cierpienia i ubóstwo, podczas 3-letniego pobytu w Ziemi Świętej podjęła decyzję, że poświęci swe życie służbie ubogim i opuszczonym. Udała się do Zakroczymia, gdzie pod kierunkiem duchowym błogosławionego Honorata Kośmińskiego wynajęła mieszkanie i przyjęła kilka opuszczonych i chorych staruszek, którymi opiekowała się z prawdziwie franciszkańskim entuzjazmem, naśladując Chrystusa ubogiego, pokornego i miłosiernego. gdy przyłączyły się do niej pierwsze kandydatki, z pomocą błogosławionego Honorata założyła zgromadzenie o nazwie Siostrzyczki Ubogich, którego celem była siostrzana posługa ubogim i cierpiącym zgodnie z obranym hasłem Wszystko dla Jezusa przez bolejące serce Maryi. Po 10 latach ukrytej działalności pod zaborem rosyjskim przeniosła zgromadzenie do ówczesnej Galicji i dzięki szczególnej pomocy Bożej opatrzności założyła pierwszą placówkę w Chałcnowie. Tutaj z rąk kardynała Dunajewskiego siostry otrzymały habit zakonny i przyjęły nazwę Córki Matki Bożej Bolesnej Serapitki. Następnie w Oświęcimiu wybudowała obszerny klasztor, który stał się domem macierzystym szybko rozwijającego się zgromadzenia.
O słudze Bożej Małgorzacie Łucji Szewczyk mówiła wicepostulatorka jej procesu, siostra Ancilla Stasiowska.
Z innych promulgowanych dziś dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 12 dotyczy cudów przypisywanych wstawiennictwu 7 błogosławionych i 5 sług Bożych, 4 męczeństwa 66 sług Bożych, którzy oddali życie za wiarę, głównie podczas wojny domowej w Hiszpanii, 7 heroiczności cnót.
Jak mówi podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ksiądz Bogusław Turek, warto zwrócić uwagę na te dekrety, których promulgowanie otwiera drogę ku kanonizacji.
Jest tych dekretów 7. Wśród tych spraw są naprawdę osoby dosyć takie szczególne dla życia Kościoła. Wspomnę tutaj na przykład o błogosławionej Katerinie Tekakwita. To jest pierwsza Indianka, chrześcijanka z Ameryki Północnej. To jest postać, która łączy się zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Kanadą. Urodziła się na terenie, który dzisiaj należy do Stanów Zjednoczonych, natomiast zmarła na terenie Kanady. W wieku 4 lat osierocona w czasie epidemii czarnej ospy z powodu swojej wiary została zmuszona do ucieczki z własnej wioski. Chociaż była to osoba prosta, uczyła modlitwy i opiekowała się chorymi. Wśród innych spraw można też wspomnieć o amerykańskiej zakonnicy, misjonarce, błogosławionej Mariannie Kopp. Opiekunka trędowatych na Hawajach przez 35 lat służyła właśnie w tych trudnych warunkach. Wspomnę tutaj o innych dekretach przyszłych kandydatów do kanonizacji, na przykład błogosławiony Piotr Kalungzot, męczennik świecki, współpracownik jako katechista Jakuba Aloizego de San Vitores. Filipiński katechista poniósł śmierć męczeńską razem właśnie z tym ojcem Jakubem. Ciekawą postacią jest też inna świecka osoba, błogosławiona Anna Szefer, bawarska tercjarka franciszkańska, stygmatyczka i mistyczka. W 1888 roku, w wieku 16 lat, usłyszała głos Boga, że jej powołaniem będzie życie ściśle związane z cierpieniami Chrystusa. W 1910 roku, jakby na potwierdzenie tej obietnicy, otrzymała dar stygmatów. Wśród dekretów zostały też promulgowane 4 dekrety, które dotyczą męczeństwa. W 3 sprawach odnoszą się one do męczenników hiszpańskich, okresu prześladowania rewolucji hiszpańskiej. Natomiast ciekawą postacią jest sługa Boży Nicolo Ruska, kapłan włosko-szwajcarski. Jest to ciekawa postać ze względu na kontekst dialogu ekumenicznego. Dotyczy katolików, ale też i protestantów.
Mówił ksiądz Bogusław Turek, podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Gościem Radia Watykańskiego jest pan Aleksander Woźny, który napisał książkę Radio Drogi, papieska stacja wobec polskiego stanu wojennego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa.
Dochodzimy do korespondencji, którą pan przebadał. Jak wyglądała ta korespondencja 30 lat temu?
Ta korespondencja była niezwykle dojrzała. Były to listy, które miały w sobie ogromną duchowność. To była taka siła ducha i poczucie tego, że pomimo iż stan wojenny odebrał wielu słuchaczom nadzieję, że w Polsce coś się zmieni, w trakcie kolejnych wystąpień papieża podczas audiencji środowych, poczynając od 13 grudnia, te audiencje trwają przez 16 miesięcy stanu wojennego i papież zwraca się poprzez właśnie Radio Watykańskie do słuchaczy, dodając im otuchy, umacniając w przekonaniu, że Polska nie może być ponownie zniewolona, umacniając ich patriotyzm, ale także ogromne poczucie odpowiedzialności. I listy podejmują ten ton. Listy są adresowane, i to jest właśnie znamienne, o tym wspomniałem, bardzo często w drugiej osobie, do nadawcy, który zdaniem większości słuchaczy jest w studiu i słucha czy czyta to, co jest pisane. A więc są to listy Ojcze Święty. Na pewno jesteś przekonany, że masz w nas wsparcie i na pewno się nie mylisz. Wiemy, że, cytuję tutaj listy z pamięci, wiemy, że czujesz się bardzo samotny w tym czasie w Rzymie, ale pamiętaj, że naszą modlitwą wspieramy cię, myślimy o tobie każdego dnia. Pojawiają się listy niezwykle dramatyczne. Jest list słuchaczki, której imię pamiętam, to jest Anna, która rozpoczyna swoją wypowiedź od takiego stwierdzenia. Jest taki kraj, w którym dzieci nie znają smaku czekolady. Jest taki kraj, w którym nie wiadomo, co będzie, kiedy się rano obudzę. I dodaję, że kiedyś bardzo chciałam wyjechać z tego kraju, bo wydawało mi się, że tutaj nie można żyć. Ale kiedy uświadamiam sobie, że tam w dalekim Watykanie jesteś ty, Ojcze, i jesteś też sam, bez nas, bez Polaków, w związku z tym postanawiam zostać w Polsce i wspierać cię swoim życiem, swoją modlitwą, bo wiem, jak to jest ważne dla Polski i dla Polaków. Listy studentów, którzy robią swoisty rachunek sumienia, którzy mówią o tym, jaka zmiana nastąpiła w nich pod wpływem stanu wojennego, pod wpływem tej duchowości, którą odnajdują wprost, po prostu przyznają to w Radiu Watykańskim, w poszczególnych audycjach, które dodają im poczucia pełnionej misji w życiu i zdają z tego sprawę. A więc są to listy, które pokazują ogromną dojrzałość Polaków i im bliżej końca stanu wojennego i im bliżej przyjazdu papieża na 600-lecie jasnogórskiego obrazu, które jest przesunięte o rok, tym więcej optymizmu. To jest dla mnie, jak to nazwę językiem trochę technicznym, miara skuteczności tego, co za pośrednictwem radia docierało do Polaków.
No właśnie, stan wojenny w końcu się kończy. Jan Paweł II może pojechać do swojej ojczyzny. W swojej książce też pan zbadał drugą wizytę w ojczyźnie. Jaka jest rola wtedy Radia Watykańskiego, gdy papież już jest u swoich?
Ta rola się uwidacznia poprzez niezwykłe wydawnictwo Radia Watykańskiego. To są tak zwane kabazaria, a więc swoiste programy podróży przygotowywane od 1978 roku pod okiem Juana Caba ze Sa, hiszpańskiego jezuity, którego dokonania dla radia są absolutnie niezwykłe. Otóż on wymyślił w pierwszym roku pontyfikatu naszego papieża, że każda z wizyt papieskich musi być poprzedzona informacją, która pomogłaby w organizowaniu tej wizyty, która byłaby swoistym planem tej wizyty. I ten szczególny program kolejnych wizyt papieskich początkowo ma charakter szczątkowy. Ja otrzymałem od radia taki niezwykły dar właśnie w postaci jakiejś liczby owych kabazariów i pierwszy z nich to jest czterostronnicowy dokument napisany na maszynie, po prostu posklejany klejem i to jest pierwsza historyczna, niezwykle powiedziałbym niepozorna forma programu pierwszej z wizyt papieża. Wiem, że obecnie te książeczki podróży, tak je nazwijmy, są w zasadzie samodzielne wydawnictwa, które czasami liczą powyżej 100 stron. I tutaj ogromną rolę także w propagowaniu rangi tych programów podróży miał ksiądz Leszek Grynkiewicz, który uczestniczył wraz z Kabazesem w przygotowywaniu tych właśnie programów. I wracam do tej wizyty, która nas tutaj najbardziej interesuje, a więc do wizyty w roku stanu wojennego i w roku 1983, kiedy ostatecznie papież Jan Paweł II pojawia się w Polsce. Ta książeczka podróży jest przygotowywana bardzo pieczołowicie, ale okazuje się, że wizyta w Polsce jest wizytą mającą tyle niewiadomych, że bardzo wiele punktów w tej książeczce oznaczonych jest niemal znakiem zapytania. To znaczy, nie wiadomo, kto przywita papieża na lotnisku. A więc wymienionych jest kilku hierarchów, kościelnych, ale jeśli chodzi o stronę rządową, to tutaj nie wiadomo, kto tak naprawdę będzie. Najprawdopodobniej jest mowa o przewodniczącym Rady Państwa, natomiast o Jaruzelskim już nie ma mowy. Nie wiadomo dalej, czy nastąpi spotkanie z Jaruzelskim po przyjeździe papieża do Polski, więc jest kolejny znak zapytania. I wreszcie ogromnie interesujące jest zakończenie wizyty papieża. Jest przerwa w ostatnim punkcie programu, która liczy około 6 godzin. I ktoś, kto mógłby na podstawie tej książeczki zastanawiać się, co w tym czasie papież robi, to by sobie mógł postawić pytanie, no tak, przed wyjazdem papież odpoczywa, ale odpoczywa 6 godzin do południa i potem leci. Coś tutaj po prostu nie grało. Była jakaś logiczna sprzeczność. Okazało się, że ten czas pusty, czas, który nie został zagospodarowany, czas oznaczony znakiem zapytania, to był czas, w którym planowano spotkanie Lecha Wałęsy z Janem Pawłem II. To miało być spotkanie, które się dokonało w Zakopanem i ono było utrzymywane w bardzo ścisłej tajemnicy. Książeczka ma w sobie pewien ślad takiej właśnie niepewności, ma taki dramatyzm pokazujący, że wizyta papieża w Polsce do ostatniej chwili była jedną wielką niewiadomą i była ogromnie trudnym problemem dla rządzącej ekipy Jaruzelskiego i pokazuje, że tak naprawdę uzgodnienia były niemal do ostatniej chwili, ponieważ strona polska wciąż obawiała się ogromnie tej wizyty. Jak wiemy, ona doszła do skutku i jak wiemy, to był koniec stanu wojennego i taka fala optymizmu, która znowu do Polski przypłynęła. Także za pośrednictwem Radia Watykańskiego.
Dlatego nasuwa się pytanie, czy Radio Watykańskie może być nazywane radiem politycznym, przynajmniej w realiach stanu wojennego w Polsce.
Sądzę, że tak, zdecydowanie tak. Jest to radio polityczne, tak jak cała działalność papieża w tym czasie jest bez wątpienia działalnością polityczną. Zresztą rozmawiałem z wieloma redaktorami Polskiego Radia tamtego czasu i każdy z nich, szczególnie ojciec Leszek Grynkiewicz, który uczestniczył w większości wizyt papieża, także tych w Polsce, z jego relacji wiem, jak bardzo każdy z punktów programu był obstawiony przez różnego rodzaju służby, jakich prowokacji próbowano dokonać podczas wizyty papieża w różnych wówczas miejscach bardzo ważnych dla Polski, poczynając od Warszawy po Częstochowę. Kiedy bierze się pod uwagę geografię pierwszych wizyt papieża, to widać dokładnie, jakie miejsca były przez władze dopuszczone, jakie były brane pod uwagę, a w jakich absolutnie papież nie mógł się pojawić. Takim miejscem, w którym nie mógł się pojawić, był oczywiście Gdańsk. Wiadomo, kolebka Solidarności. Były miejsca, które wywoływały ogromny niepokój czy wręcz strach władz PRL-owskich. No to oczywiście także Częstochowa. Co zrobić, żeby papieża nie wpuścić do Częstochowy? To było pytanie, które spędzało sens powiek. Co zrobić, żeby papież przyjechał do Polski, a żeby nie pojawiły się tłumy? Bo takie pytania były. I jeden z niezwykle przebiegłych członków Komitetu Centralnego wymyślił, no najlepiej, kiedy będzie listopad i przesunąć spotkanie z papieżem na listopad, wówczas będą deszcze i na pewno ludzie nie przyjdą. I takich pomysłów, nazwijmy to w cudzysłowie, genialnych było mnóstwo, co pokazuje, że każdy krok, który miał wymiar duchowy, religijny, miał jednocześnie bardzo głęboki kontekst polityczny. I rzecz jasna, wszyscy, którzy uczestniczyli, pracownicy radia, na pewno o tym wiedzieli.
Moim i Państwa gościem był pan Aleksander Woźny, który zachęcał do sięgnięcia po książkę Radio Drugi, papieska stacja wobec polskiego stanu wojennego. Bardzo dziękujemy za przybycie do studia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Seweryn Wąsik. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.